Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dziś w ostatniej prostej oczywiście koszykówka. Będzie też krótko o pływaniu i mistrzostwach Polski. Powiemy także o spotkaniu podsumowującym w sekcji wioślarskiej AZS-u OWF Gorzów, ale przede wszystkim dzisiaj będzie długa rozmowa z pierwszym gorzowianinem z urodzenia, który zagrał w piłkarskiej reprezentacji Polski i to na mistrzostwach świata, a więc Dawid Kownacki, Fortuna Düsseldorf. Z Dawidem rozmowa troszeczkę później. Zaczynamy od koszykówki, koszykarki polskiej strefy inwestycji Enei Gorzów. W czwartek pokonały u siebie Jenisej Krasnojarsk 67-66 w pierwszym meczu fazy playoff Eurocup. Natomiast w niedzielę w lidze pokonały pewnie ostatnie w tabeli AZS Uniwersytet Gdański 87-59. Do przerwy było już 55-25, więc praktycznie pozamiatane. 20 punktów zdobyła Sheridan Green, 17 Anna Maria Prezel, której posłuchamy teraz. Myślę, że jesteśmy na tyle profesjonalnym zespołem, że wiedziałyśmy, że musimy przepracować solidnie 40 minut, żeby wygrać. Zrobiłyśmy to i możemy teraz cieszyć się z przerwy świątecznej. Wiedziałyśmy, że mimo, że nie jest to topowa drużyna, to musimy pokazać to, co potrafimy, i tak się stało.
Before the break.
Wiem, że lubisz podróże, cieszysz się na myśl o wyjeździe do Krasnojarska.
Krasnojarsk?
Robimy, co musimy robić. Będzie zimno, ale będziemy gotowe, żeby wygrać i zostać w Eurocup dłużej.
To play Eurocup a little longer.
Tyle Anna Maria Prezel, a pozostałe punkty Wiktoria Keller 13. Jej za chwilę posłuchamy konferencji pomeczowej. Kelia Kaper 19, Agnieszka Kaczmarczyk 5, Katarzyna Dźwigalska K3, Laura Juskaj T2, Joselina Majga 8, bez punktu Paula Duchnowska. Na konferencji prasowej posłuchamy, co powiedział trener AZS Uniwersytetu Gdańskiego Włodzimierz Augustynowicz, szkoleniowiec naszej drużyny Dariusz Maciejewski. Wiktoria Keller wspomniana przeze mnie, no i będzie jeszcze raz Dariusz Maciejewski, bo było jedno pytanie.
No tak, krawiec kraj, jak materii staje. Przede wszystkim gratulacje oczywiście dla zespołu Gorzowa, dla trenera, dla zawodniczek. Gorzów ustawił sobie mecz szybciutko, tak jak to powinno wyglądać. Z perspektywy Gorzowa no nie mieliśmy nic do powiedzenia. W drugiej połowie no, trochę się odbiliśmy, staraliśmy się tak jak mogliśmy, tak na tyle i mogliśmy. Wynik mówi sam za siebie, tutaj cudów nie mogło być, mimo że okres świąteczny.
Na rannym treningu dzisiaj Włodek się zapytał, co my tam robimy. Ja mówię, że normalnie was skautujemy, bo do meczu podchodzimy bardzo poważnie. Troszeczkę się zdziwił. Tak, Włodku? Tak było dokładnie, ale jesteśmy profesjonalnym klubem i każdego traktujemy bardzo profesjonalnie i dlatego byliśmy naprawdę dobrze przygotowani na ten mecz, mimo krótkiego czasu odstępu między pucharami. Podeszliśmy do tego bardzo skoncentrowani, z czego się bardzo cieszę. Motywacja na ten mecz była taka, żeby po prostu jak najszybciej ustawić ten pęd pod naszą kontrolą, wypracować sobie dużą przewagę i jakby miały dziewczyny dać szansę swoją grą i swoją postawą na boisku, żeby młodsze dziewczyny zagrały dużo większą ilość minut swojego grania. Dzisiaj chyba Wiki, chyba nie wiem, ale około 30 minut, Paula też około 20. Szkoda, że rozchorowała się Karola Matkowska, bo szykowaliśmy również dla niej dużą ilość minut grania. Mają niedługo mistrzostwa Polski w swojej kategorii. Także to też jest taki element, że muszą czuć tą grę, nie tylko siedzieć na ławce. Jeżeli jest okazja, to trzeba to po prostu zrobić. Jedyny cel, który cały czas żeśmy sobie zakładali, w drugiej części już żeśmy nie forsowali wyniku, jedyny cel, który trzeba było zrealizować i który miał zmotywować dziewczyny jeszcze do pracy, to było o wybronienie zespołu na poniżej 60 punktów i to też się udało. Swoją postawą dziewczyny zasłużyły dzisiaj na dużą pochwałę i cieszę się, że mamy chwilę przerwy. Wygraliśmy kolejny mecz, nie wiem, siódmy czy ósmy pod rząd. Siódmy pod rząd i to jest chwała tym dziewczynom, że naprawdę w drugiej części sezonu, kiedy żeśmy się już troszeczkę zgrali, kiedy bardziej żeśmy się poznali, graliśmy już koszykówkę, która nas naprawdę zadowalała. Mam nadzieję, że po tej przerwie, która powinna dziewczyny bardzo pozytywnie naładować w spotkaniach z swoimi rodzinami najbliższymi i że wracając po przerwie świątecznej, gdzie mamy naprawdę początek również bardzo trudny, bo i Puchary, i Gdynia, to wszystko to będzie powodowało, że będziemy musieli co prawda wracać od początku przy nowej rozgrywającej, ale fajne, żeśmy sobie wszyscy sprawili prezent, jeżeli chodzi o Jasmine Thomas, że ona akurat właśnie zagra i że będą kibice mieli okazję pracować oglądać taką zawodniczkę, a ja się również bardzo cieszę, że będę mógł pracować z taką osobą zarówno jako zawodniczką, bo te opinie, które krążą wokół, które są wokół Jasmine właśnie są takie, że to jest nie tylko doskonały gracz, ale i osoba, która będzie pomocna temu młodemu zespołowi i myślę, że będziemy jeszcze mocniejsi. Dziękuję, życzę wszystkim wesołych świąt, nie tylko kibicom z Gorzowa, ale całej Polski.
Cieszę się z przebiegu meczu, bo tak naprawdę od początku miałyśmy mecz pod kontrolą. Wciąż po tej przerwie musimy ciężko pracować, zminimalizować ilość strat. Cieszę się z ilości minut, są to bardzo cenne minuty i cieszę się, że mogę mieć spokojne święta i życzę także wszystkim innym wesołych świąt i dziękuję bardzo.
Panie trenerze, tak jeszcze nawiązując do tego, co pan powiedział na końcu, kiedy właśnie się spotykacie po świętach i kiedy Jasmine Thomas przyleci?
Spotykamy się wszyscy drugiego, czyli będą dziewczyny się zjeżdżać pierwszego, a drugiego będziemy już mieli pierwszy trening. Jasmine również przyjedzie drugiego. No, mamy w tej chwili dość duży problem z wizą dla Jasmine Thomas rosyjską i na dzień dzisiejszy raczej nie poleci z nami do Krasnojarska. Przerwa jest od 23 do 9 na całym świecie w ambasadzie rosyjskiej. I załatwienie wizy w tym terminie po prostu jest nierealne. Także na dzień dzisiejszy mamy taką informację, raczej się jeszcze, może jeszcze poniedziałek jest roboczy, może tutaj się coś zmieni, ale na dzień dzisiejszy jest taka, a nie inna sytuacja. No ale mówię, też dla informacji staramy się o przeniesienie meczu ligowego z Gdynią. Stąd może część niezrozumiała sytuacja, gdzie musieliśmy dostosować ilość minut i no może inaczej, ilość rozegranych meczy młodzieży i czasami wejście Karoliny na kilkanaście sekund było niezrozumiałe, ale mieliśmy w tym swój jakby pomysł na to wszystko i dlatego jakby złożyliśmy taką aplikację, żeby ten mecz rozegrać w innym terminie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Podstawy ku temu mamy, a zobaczymy, jak to będzie wyglądało w układzie decyzji tam wyżej na szczeblu Polskiego Związku.
A na naszej stronie do odsłuchania oczywiście też magazyn koszykarski Dogrywka. W Ostrowcu Świętokrzyskim zakończyły się Mistrzostwa Polski zimowe w pływaniu, a więc na krótkim basenie no mamy 3 sukcesy juniorskie. Wiktoria Skowrońska po raz kolejny mistrzynią Polski juniorek na tym razem 17-18-letnich na 50 metrów stylem klasycznym. Ma też brązowy medal na 100 metrów stylem klasycznym i nowy rekord życiowy poprawiony o sekundę. Agata Miciak brąz na 400 dowolnym, choć nie jechała na te mistrzostwa w swojej najlepszej formie z powodu kontuzji. O też nieźle Jakub Szczepanowski, który dostawał się 2 razy do finałów C, a więc do czołowej 30. Jakub Kowalski, no niestety odpadał w każdym swoim starcie w eliminacjach. Mistrzostwa ocenia a dodajmy jeszcze, że 4. miejsce Wiktorii Skowrońskiej w rywalizacji seniorskiej na 50-10 na 100 stylem klasycznym, a Agaty Miciak 9 na 400 dowolnym. Mistrzostwa ocenia trener Artur Łopaciński.
Dość dobrze zadowolony, jeśli można to tak określić. Cele wcześniej założone zrealizowały się. Wiadomo, no do ideału to jeszcze brakuje, bo to oczywiście trzeba było wszystkie złotka, ale bardzo fajnie. Zawodnicy, którzy startowali, obijali swoje życiówki, to jest najważniejsze, lub wyrównywali te życiówki, więc jest bardzo dobry poziom i widoki na kolejny sezon, ten letni na 50. Bardzo fajny występ oczywiście dwóch dziewczyn na czele tutaj z Wiktorią. Zdobyła złoty medal na 50 właśnie dosłownie przed 15 minutami w swojej kategorii 17-18 lat. Brakło naprawdę niewiele do jeszcze podwójnego szczęścia, czyli do brązu lub srebra w seniorach. bo było to w zasięgu. No ale to jest mój 50-metrowy odcinek, więc tam się wiele dzieje rzeczy. I malutki błąd, potknięcie zawsze gdzieś tam kosztuje jakieś setne sekundy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. No złotko jest, srebro na 100, brąz na 100 metrów. To jest, myślę, największy taki nasz sukces, bo od 2 lat nie udawało się tego Wiktorii. Wreszcie się udało, złamała też, jak wiemy, tą magiczną minutę 10. Agata popływała na swoim poziomie, blisko życiówek i wyrównywała życiówki. Kuba
Szczepanowski także, to o tym wspominał trener Artur Łopaciński. A w sekcji wieszarskiej AZS Ławłew Gorzów odbyło się podsumowanie minionego roku.
Piotr Basta, trener, koordynator sekcji wieszarskiej AZS-u AWF Gorzów. No, taka tradycja, że spotykacie się pod koniec roku. Lepiej jest niż w poprzednim, tak samo, gorzej.
Idąc za sztywnymi kryteriami wynikowymi, to jest lepiej, na pewno. Na pewno brakuje nam tutaj kolegi Skolowskiego, który z przyczyn osobistych zawiesił wiosła na haki i wydaje się, że to by była kolejna kwalifikacja olimpijska, oprócz tej, które zdobyła Olga. I tego na pewno jest żal. W takich kryteriach wynikowych w naszym kraju, no to tak się wyjątkowo składa, że jesteśmy po raz kolejny w pierwszej trójce klubów we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży klubów polskich. No i co najważniejsze, co nas bardzo cieszy, no to mamy też medale z imprez rangi międzynarodowej. Ważne medale, no i co najważniejsze, mam nadzieję, że będziemy mieli zaszczyt obserwować rywalizację naszej tutaj wychowanki na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, co podtrzyma naszą długoletnią tradycję w naszej dyscyplinie w naszym mieście. I mam nadzieję, też będzie przyczynkiem do tego, że ci młodzi ludzie, którzy tutaj trzymają kciuki za naszych najlepszych zawodników, będą jeszcze więcej wysiłku i serca wkładali w trening sportowy, aby się rozwijać i dostąpić do elity po prostu.
Olga Michałkiewicz, tak jak pan wspomniał, z tym wirtualnym biletem do Tokio i chyba z takim podejściem, że nie spoczywa na laurach, a wręcz przeciwnie, wie, ile jeszcze musi dopracować, żeby się cieszyć na przełomie lipca-sierpnia.
Tak, to są profesjonaliści niewątpliwie. Cieszę się bardzo, że zachowaliśmy się, oczywiście nie tyle w Gorzowie, co w całej Polsce, profesjonalistów, którzy podchodzą do tego bardzo dojrzale, bo bez tego polskie wiosła nie dałyby rady utrzymać się na fali wznoszącej, które ma miejsce, bo na pewno ten sport nie jest zabawą w kontekście swojej realizacji. Tutaj trzeba włożyć całe serce i trud, aby móc dostąpić tego zaszczytu zwyciężania. I ten zespół, który tworzy dzisiaj całą reprezentację przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich, na pewno patrząc na to, co się dzieje na zgrupowaniach, podchodzi do tego wyjątkowo profesjonalnie. Na pewno o wiele bardziej niż ten zespół, w którym ja uczestniczyłem wiele lat temu, gdzie zdarzały się też takie przypadki kolorowe, jeżeli chodzi o przygotowania. Tutaj tego nie ma. Widać, że to jest profesjonalne podejście. Czekam ze spokojem oczywiście na to, co będzie w finalnym aspekcie tego przełomu lipca i sierpnia, gdzie będą finały Igrzysk Olimpijskich. Mam na myśli oczywiście polskie wieszarstwo. Jaki będzie wkład w zdobycze Olgi i całego zespołu, no to zobaczymy. Na dzień dzisiejszy nie chciałbym oczywiście wróżyć tutaj, bo po prostu jest to sport, wiele się rzeczy może zdarzyć, ale dziewczyny podchodzą do tego profesjonalnie.
Na pierwszym miejscu trudno się dziwić wymienia pan Olga, ale na drugim miejscu też trudno się dziwić, można wymienić Katarzynę Boruch, która też chyba w tym roku zrobiła krok do przodu.
Tak, Kasia jest wystawiona na bardzo ciężki front walki, bo jako liderka zespołu młodzieżowego w Polsce jest wystawiana w najcięższych konkurencjach. Ciężko się wybić, jeżeli chodzi o zdobycie medalowe na imprezach międzynarodowych, bo oczywiście o wiele łatwiej jest w zespołach wieloosobowych, ale Kasia jest młoda, ma 21 lat, jest niesłychanie zdeterminowana, więc mam nadzieję, że przed nią czas, liczę i niewątpliwie nadzieję sobie daję wielką na to, co będzie po tych igrzyskach w Tokio, bo na pewno nastąpi przetasowanie naszych zasobów kadrowych, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Mam nadzieję, że Kasia w prostej linii dołączy do tych pierwszych osad reprezentacyjnych seniorskich, a zbiegnie się to z najbardziej efektywnym okresem w jej życiu sportowym, bo to będzie w wieku 23 lat, gdzie wieszlarze zaczynają osiągać swoje maksimum możliwości, takich zdolności psychofizycznych, także czekam z utęsknieniem.
Rok temu w tym miejscu rozmawialiśmy o tym, że ciągle pan się chwali tylko zawodniczkami trochę mniej. Jak na dzisiaj wygląda ta męska część sekcji?
No to jest ciekawa tendencja, daleki jestem od tego, żeby narzekać oczywiście na tych zawodników. No przyzwyczailiśmy się do tych liderów, takich jak Kucharski czy Iliński, którzy wiedli prym, no później Schodowski na najważniejszych imprezach na świecie. Dzisiaj nie mamy takich, ale mamy mistrzów Polski, czekamy na coś, co się będzie działo dalej. No sport jest brutalną materią, tutaj nie można się rozczulać i po prostu trzeba chołubić tych, którzy dają nam nadzieję na no, rzeczywisty rozwój, a po prostu bacznie uważać i motywować tych, którzy na dzień dzisiejszy są trochę krok z tyłu, ale tak jak powiedziałem, mamy medalistów mistrzostw Polski również, brakuje nam reprezentantów Polski w grupie męskiej z chwilą, kiedy Zbyszek zawiesił wiosła, tego na pewno nam jest brak.
Rozmawiałem z trenerem Piotrem Bastą już rok temu tutaj w tym miejscu. Mówię, no fajnie, zawodniczki i tak dalej, sukcesy, no ale chłopaki gdzie są? No to tak mówi, no to takie pierwsze jedno z nazwisk, które wymienia, to Jakub Byczek. No i w tym roku potwierdza, bo to był dobry rok, prawda?
Zgadza się. W tamtym roku trochę to nabierało rozpędu. Powiedzmy, miałem 18 lat, stopniowo się rozwijałem. No i w tym roku to był taki sezon, myślę, przełomowy dla mnie. No wiele sukcesów, raczej wszystko, co miało wyjść, to wyszło, wypaliło. Trener w tamtym roku mógł już, jak teraz widzimy na tych przykładach, to przewidywać, że tak będzie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego sezonu, z tego, co się orientuje, to trener również. Mam nadzieję tylko, że to będzie się rozwijać dalej w takim stopniu i w takim tempie, że przyszłe sezony będą jeszcze lepsze.
Przypomnijmy, ile to było medali mistrzostw Polski?
3 medale mistrzostw Polski, młodzieżowych 2, w tym 1 złoty i brązowy medal mistrzostw Polski seniorów.
No w jednym wyścigu nawet mogłeś sobie pozwolić zatrzymać się chwilę przed metą, jak widzieliśmy.
Tak, zdarzyła mi się taka sytuacja. Ja nie do końca pamiętam, dlaczego tak się stało, bo po prostu się zatrzymałem, była jakaś taka euforia radości, miałem na tyle dużą przewagę nad rywalami, że mogłem sobie na to pozwolić i wygrałem i dopłynąłem do mety jako pierwszy.
Jakie założenia na przyszły sezon?
Utrzymywać formę, polepszać ją. Chciałbym jakoś zaistnieć w kadrze narodowej, pokazać się na imprezach międzynarodowych, coś tam spróbować powalczyć. Myślę, że to są takie główne cele. W tym momencie byłem powoływany na konsultacje do kadry narodowej i mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, wzrostowa, rozwijająca się.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Ktoś ma ochotę na kalendarz? Na rok 2020 mam tu w swoich rękach kalendarz AZS WF Gorzów z zdjęciami czterema i dwie panie to będą bohaterki najbliższych dwóch rozmów. To jest Olga Michałkiewicz, a więc nasza czołowa wioślarka. No i Katarzyna Boruch, która do tego miana też aspiruje i o czym zresztą rozmawialiśmy z trenerem Piotrem Bastą, a jest też także zdjęcie z naszymi najlepszymi kajakarkami, czyli Karoliną Nają i Anną Puławską. No i jest także na tym zdjęciu Wiktor Głazunow. Kalendarz ścienny, jeżeli ktoś ma ochotę, 957-255-8877. Teraz za chwilę lub po rozmowie z naszymi dwiema wioślarkami. Myślę, że warto sobie coś takiego powiesić na rok 2020. Na razie nie ma chętnych, no to posłuchajmy naszych wioślarek.
Olga Michałkiewicz, która tu praktycznie prosto z Portugalii dotarła, więc pewnie przede wszystkim zmęczona.
Tak, bardzo zmęczona. Dzisiaj jestem po kilku godzinach snu tylko ze względu na duże problemy z pogodą w Portugalii, bo bardzo silny wiatr, który uniemożliwił nam wylot i ponad 2 godziny wylot był opóźniony, więc cała moja wycieczka, która rozpoczęła się w Lago Azul przez Lizbonę, Warszawę i tutaj skończyła się po prawie 24 godzinach, ale wszystko jest dobrze i jestem na miejscu trochę zmęczona, ale cieszę się, że zdążyłam na zakończenie sezonu.
Tak jak patrzyłaś na te chwile z poprzedniego sezonu, to taki uśmiech szczególny, patrząc, że to była trudna droga do brązowego medalu mistrzostw Europy, 4. miejsca mistrzostw świata i biletu do Tokio.
Tak, to naprawdę była trudna droga, to był bardzo trudny sezon i mam koleżanki w załodze, jak Monika i Maria, które są doświadczone i na Igrzyskach Olimpijskich miały okazję już startować. Przygotowywały nas przez cały sezon na to, że rok kwalifikacji olimpijskich to jest bardzo trudny rok. Według nich jest to trudniejszy rok niż rok Igrzysk Olimpijskich, więc priorytetem było zrobienie kwalifikacji olimpijskiej, czyli zająć miejsce do 8. Ponad połowę zrobiłyśmy lepiej, bo byliśmy 4. Szkoda, że skończyło się to bez medalu, ale jest duży niedosyt, co daje nam bardzo duży napęd na kolejny sezon, rok olimpijski.
No właśnie, pamiętam twój niedosyt od razu po wyścigu w Lincu, cały czas to zostaje.
Oj, zostaje. Zostaje cały czas z tyłu głowy, mimo że jesteśmy zadowolone z kwalifikacji, z medalu na Mistrzostwach Europy, ale niedosyt będzie, cały czas buduje tą naszą pracę, tą iskierkę, która cały czas na każdym treningu, po prostu przełamując każde następne granice naszej wytrzymałości, naszej budowania, naszej siły, naszej po prostu naszego charakteru do kolejnych startów, jest ona potrzebna.
No to teraz o tym, co już przed tobą, czyli szlifowanie formy. Przede wszystkim o zdrowie zapytam, bo w tamtym roku już nie wracajmy, ale czy w tym roku wszystko w porządku?
Ja nie chcę zapeszać, ale o tej porze roku, czyli na początku okresu przygotowań i badania wskazują na to, że jest bardzo dobrze i nasze samopoczucie wskazuje na to, że jest super, więc oby tak dalej.
Pokrótce, jak minęły te 3 tygodnie, tak?
Myślałyśmy, że będzie troszeczkę lepsza pogoda, ale mimo wszystko udało się zrobić trochę kilometrów. My miałyśmy całkiem fajną frekwencję, bo wszystkie treningi na wodzie były zrealizowane, nie było większych problemów ze zdrowiem, także naprawdę wszystko przebiegło bardzo płynnie i fajnie.
Jakie dalsze te plany wyglądają przygotowań?
Teraz mamy najbliższe 2 miesiące na nartach biegowych. Najpierw jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Krótka przerwa na Mistrzostwo Polski na ergometrze. Później jedziemy do Livigno nadal jeździć na nartach biegowych. To będzie troszeczkę cięższy obóz, bo jest jednak różnica wysokości i te treningi są dużo bardziej obciążające. Ale jest to wszystko potrzebne, bardzo przemyślane i czekamy na każdy etap przygotowań w następnym sezonie.
Mistrzostwa Polski na ergometrze to będzie taki, rozumiem, przerywnik ciekawy.
Tak, bardzo ciekawy przerywnik. My jak zwykle jesteśmy zmęczone w tym okresie, bo dla nas ważniejsze jest budowanie formy na docelową imprezę. To jest tylko nasz przejściowy test w trakcie przygotowań, więc podchodzimy do tego bardzo poważnie, jednak cały czas wiemy, że budujemy formę na całkiem inny moment i musimy być wobec siebie po prostu wyrozumiały na ten czas.
Jest pewna specyfika tego sezonu olimpijskiego, no bo wiadomo, wszystkie siły, wszystkie myśli na Tokio, no ale pewnie Polski Związek by chciał, żeby u siebie na Mistrzostwach Europy jakieś sukcesy były.
A jak my byśmy chciały, w zeszłym roku zawsze budujemy formę na koniec sezonu, zawsze budujemy formę na Mistrzostwa Świata, a te medale są i ja liczę na to, że w tym roku również tak będzie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne wydarzenie, bo Mistrzostwa Polski w roku olimpijskim, które odbywają się w Polsce, w Poznaniu, to będzie naprawdę super impreza. Uważam, że powinno być bardzo głośno o tym, powinno przyjść bardzo dużo ludzi, żeby zobaczyli to weślarstwo, żeby wiedzieli, jak to będzie wyglądało w Tokio na Igrzyskach, bo podejrzewam, że większość będzie oglądała w telewizji, ale chciałabym, żeby już taką iskierkę naszych wyników, naszych emocji sportowych, naszej rywalizacji, żeby już zaszczepić w kibiców.
Nie ma co ukrywać, że Olga Michałkiewicz to jest numer 1 w sekcji wieślarskiej AZS UAWF Gorzów, no ale numer 2 Kasia Boruch też idzie powoli do przodu i to też chyba ważne, że nie jesteś sama.
Tak, Kasia jest bardzo mocna i naprawdę liczę na to, że będzie szła do przodu, że te wyniki będą zadowalały trenera, ją i wszystkich nas tutaj dookoła. Jest co najważniejsze, ona jest piekielnie mocna, więc niech się wszystko dobrze ułoży na wodzie, niech technicznie wszystko się składa, a to wszystko stworzy jedną całość i Kasia będzie naprawdę tutaj walczyć tak samo dobrze, jak i poprzedni olimpijczycy, którzy tutaj reprezentują nasz klub.
Zakończyłem rozmowę z Olgą Michałkiewicz, że Olga no, jest pierwsza w sekcji, ale druga jest Katarzyna Boruch.
Myślę, że każda z nas i z dziewczyn, i z chłopaków, mając taką starszą koleżankę i widząc, jakie odnosi wyniki, ale też jak musi się poświęcać, myślę, że każdy chce dążyć w jej ślady i osiągać to, co ona, albo jeszcze te wyższe szczyty, wiadomo, że teraz jedzie na igrzyska, jakby się dostała, więc wszyscy jej kibicujemy z całego serca i chcemy, żeby jej wynik był jak największy, no i potem, żeby tak samo, jak nasza droga, tak samo mniej więcej wyglądała.
No dobrze, ale przejdźmy do pani numer 2. Krok do przodu, to był ten sezon chyba na pewno.
Z jednej strony tak, bo jednak start z Martyną Radosz na Pucharze Świata już seniorów, no na pewno był dla mnie jakby ogromną też szansą, żeby się pokazać, ale z drugiej strony byłam jedną z najmocniejszych, żeby się dostać na jakby kategorię wyżej do seniorów, ale znowu no nie poszczęściło mi się, jeśli chodzi o grupę młodzieżową, bo jednak nie dostałam się na główną jakby imprezę, czyli na Mistrzostwa Młodzieżowe Świata. I tam nie startowałam, lecz udało mi się wystartować na Mistrzostwach Europy, z czego też jestem zadowolona, bo osada była młoda, pływałyśmy tylko jeden sezon, no a co do przyszłego sezonu jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jakie plany mają trenerzy, ale mam nadzieję, że wszystko będzie się rozwijać w jak najlepszej sprawie.
Pokrótce o przygotowaniach do przyszłego sezonu, jak to wygląda?
No póki co związek nie dostał dofinansowania, bynajmniej nasza grupa młodzieżowa na obóz grudniowy, zimowy, więc każda z nas trenowała w klubie. W styczniu prawdopodobnie, jeśli będzie wyjazd, to będzie ewentualnie tylko dla 8 osób. Mam nadzieję, że się załapię i będę w tej grupie, która będzie miała szansę wyjechać do Szklarskiej Poręby, gdzie będziemy już trenować na nartach i tam przygotowywać się do przyszłego sezonu.
Przyszły sezon to sezon olimpijski, no będziemy to Olze wspomnianej kibicować, ale później igrzyska się kończą, a często po igrzyskach są przetasowania i to ci, którzy pukają, to chyba dla nich do kadry, to dla nich też jest taki ważny moment.
Na pewno to będzie ogromna szansa i na pewno z naszej strony musimy jak najwięcej pokazać w tym sezonie, że jednak warto i w nas inwestować, warto robić w nas jakieś tam poniekąd za zaplecze do seniorów i że no po prostu jesteśmy może nie tyle co dorównać koleżankom, ale że chcemy iść w ich ślady i chcemy zrobić ten ogromny krok do przodu, bo jednak między faktycznie młodzieżówką a seniorkami jest spora różnica i w wynikach i w poziomie, a przecież wiadomo z mocniejszymi na pewno lepiej się trenuje i łatwiej jest zrobić ten lepszy wynik.
3 lata temu, dobrze pamiętam, warto było przyjść do Gorzowa?
Tak, 3 lata temu. Myślę, że tak, na chwilę obecną nie zamieniłabym tego na inny klub. Wiadomo, każdy trener i każdy klub, każde środowisko jest inne, ale podoba mi się tutaj strasznie. Trener też jest bardzo okej i wyrozumiały, można z nim porozmawiać, jeśli chodzi o sport i o życie codzienne, także naprawdę jestem zadowolona z tej decyzji.
Powiedziała Katarzyna Boruch.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Magazyn piłkarski nieobecny z racji oczywistego kalendarza, także za tydzień na naszej antenie również nieobecny. Ale taka mała świąteczna niespodzianka dla słuchaczy magazynu piłkarskiego, którzy tu być może też dzisiaj są. Człowiek, który wczoraj jeszcze rozgrywał mecz trudny, ciężki, zwycięski na szczęście, więc z dobrym humorem przyjechał na święta. Pierwszy człowiek urodzony w Gorzowie, który zagrał w reprezentacji Polski, pierwszy, który strzelił bramkę dla reprezentacji Polski, pierwszy, który zagrał na Mistrzostwach Świata urodzony w Gorzowie, no i pewnie pierwszy, który zagra na Mistrzostwach Europy urodzony w Gorzowie. Wszystko jasne, prawda? Dawid Kownacki, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Potwierdza, że w dobrym humorze wrócił z Düsseldorfu?
Na pewno. Ten ostatni mecz dał trochę takiego spokoju, bo ostatni czas nie był kolorowy dla naszej drużyny, ale wygraliśmy bardzo ważny mecz w szczęśliwych okolicznościach, bo bramka w 90 minucie. I te 3 punkty dały nam troszkę spokoju na ten okres świąt i możemy patrzeć w przyszłość gdzieś pozytywnie, bo przy porażce czy niewygraniu tego wczorajszego meczu byłoby naprawdę bardzo gorąco, bo gdzieś tam wszystkie drużyny z dołu tabeli powygrywały swoje mecze, punktowały i my tych punktów też bardzo potrzebowaliśmy.
No udało się przeskoczyć z miejsca spadkowego na miejsce barażowe, no ale ten terminarz, no przecież w ostatnich tygodniach to mieliście praktycznie całą czołówkę, Bayern, Borussia i RB Lipsk, no to też miało swoje znaczenie, prawda?
No tak, no my jesteśmy drużyną, która będzie konkurować na równi z takimi drużynami i
3-0, 4-0, 5-0, tak.
No niestety te wyniki były takie jak były i ten terminarz tak się ułożył niefortunnie, że mieliśmy bodajże właśnie cztery takie, bo jeszcze Hoffenheim do tego
doszło. No tak, też.
Więc cztery takie porządne mecze i ciężko było gdzieś tam nam zapunktować. Dlatego wczorajszy mecz był bardzo ważny z Unionem. Myślę, że to jest taka drużyna na naszym poziomie i gdzieś tam wczoraj to było widać, mimo że są wyżej w tabeli. Można powiedzieć, że oni mają taki sezon, jak my mieliśmy w poprzednim sezonie, gdzie też dobrze punktowaliśmy i wysoko skończyliśmy w tabeli. Ale to się mówi, że dla tych Beniamików ten drugi sezon jest zawsze ten trudniejszy, no i to się na razie u nas sprawdza i w tym sezonie na razie ciężko, ale mówię, te 3 punkty dały nam troszkę oddechu. Teraz krótka przerwa świąteczna i po przerwie świątecznej, po nowym roku mamy też pierwszy bardzo ważny mecz u siebie z Werderem, który jest jest miejsce za nami, więc kolejny mecz za 6 punktów i na pewno będzie kluczowy.
Rok pełen wrażeń za tobą, to trzeba chyba tak to ująć, prawda?
No tak, transfer definitywny z Sampdori do Fortuny, o który ja zabiegałem, o który zabiegał klub. Troszkę gdzieś tam wcześniej młodzieżowe euro, kontuzje się przytrafiły. Nie w pełni przygotowany od początku sezonu, potem w trakcie sezonu jedna kontuzja się przytrafiła i tak gdzieś tam dochodziłem do tej swojej dyspozycji. No i tak skończyłem tę rundę, no można powiedzieć, no bez gola i bez asysty, gdzieś tam dużo mi to jest wypominane. I oczywiście ja też no jestem rozczarowany tym, no bo jestem zawodnikiem ofensywnym i może gdzieś tam większość tej rundy nie gram na swojej pozycji, ale gdzieś no te liczby powinny być. No troszkę gdzieś tam presja związana z tym najdroższym transferem do klubu, kilka meczów bez gola i gdzieś tam w głowie to się działo. W ostatnich...
A media lubią też liczyć, tak?
Lubią zdecydowanie liczyć i gdzieś tam ja też sobie potem sam nakładałem tą dodatkową presję. W ostatnich meczach dochodziłem do sytuacji, gdzieś tam sporo strzałów oddawałem, ale gdzieś zawsze troszkę, czy to słupek, czy gdzieś bramkarz instynktownie obronił, więc nie było gdzieś tego szczęścia też, ale mówię, no taka runda się przytrafiła, kolejne doświadczenie i teraz troszkę odpoczynku, krótkie przygotowania i druga runda, więc spokojnie, sezon trwa dalej, ja tam się nie załamuję. Tylko będę walczył, żeby te statystyki poprawić.
A nawet się temat przewinął, a może się cofnąć do linii defensywnej?
No było takie, tak mówiłem.
Gdzieś przy okazji meczu z Bayernem, tak?
Pół żartem, pół serio mówiłem to, ale no gdzieś tam w tej rundzie mówię, większość czasu spędziłem na boku pomocy i przy naszym systemie i naszym stylu gry, często szczególnie z tymi lepszymi przeciwnikami bywało tak, że praktycznie grałem w linii obrony i tak ta moja gra wyglądała, praktycznie jak boczny obrońca i tak mówiłem pół żartem, pół serio, że coraz niżej i może kiedyś skończę.
Tak, chciałem też gdzieś od tematów bieżących trochę już przejść do bardziej tematów w kontekście gorzowskim i ogólnym. Zastanawiasz się czasem, co by było, gdybyś w Gorzowie trochę został dłużej?
Zastanawiałem się nad tym i wydaje mi się, że teraz w piłkę bym nie grał, bo wydaje mi się, że wyjechałem w odpowiednim momencie. Co prawda w Stilonie zaczynałem pierwsze treningi w wieku 5 lat u trenera Arka Dragona. Nie było mojego rocznika, trenowałem od początku 2 lata starszymi chłopakami i...
2 lata różnicy w tym wieku to jest znaczące.
Dużo, to jest tak. Dużo, no ale miałem ten taki pociąg do piłki, że gdzieś nie odstawałem od tych chłopaków i gdzieś tam grałem z tymi chłopakami z 2 lata starszymi. No i potem tak się to wszystko ułożyło, że rodzice... Praca w Poznaniu i tam się przeprowadziliśmy i tam wyjechałem, tam mama gdzieś tam bardzo zabiegała w Lechu o treningi i w końcu dali się namówić, żebym przyjechał na trening i tak pamiętam, że to był bodajże któryś poniedziałek i po pierwszym treningu już trener powiedział mamie, żeby szybko robić kartę, bo w piątek jest tam mecz ligowy. No i tak to się zaczęło. Co prawda wtedy w Gorzowie dla Stylonu był to dobry czas, bo...
Pierwsza liga.
Była to ta pierwsza liga. Pamiętam, byłem młodym chłopakiem, ale pamiętam do dzisiaj te mecze, kiedy była ta reforma, żeby z trzeciej od razu do pierwszej się awansowało ligi. Mecze z Pogonią Świebodzin pamiętne, takie bardzo na szczycie. Więc pamiętam, to był czas dobry dla gorzowskiej piłki, no ale potem kilka lat w tej pierwszej lidze, no i niestety potem to się wszystko rozleciało i jak wszyscy wiemy, no do dzisiaj się nie może odbudować.
Nawiązuję tak do tego, no bo tak próbując gdzieś szukać, powiedzieć, no jesteś przykładem, że można osiągnąć wiele, urodzić się w Gorzowie, ale od razu się nasuwa uciekać, tak? No Sebastian Walukiewicz trochę dłużej został niż ty, bo wyjechał gdzieś między 12 a 13 rokiem życia, no ale też to jest bardzo wcześnie. Patrzyłem na listę tych zawodników, z którymi trenowałeś na początku, no to dzisiaj piłkę wyczynową uprawia tylko Maciej Kolasa w Warcie i to właściwie jest tyle chyba, jeżeli chodzi o tych twoich kolegów z tej pierwszej drużyny. No właśnie, co można młodym chłopakom tutaj z Gorzowa powiedzieć, którzy chcieliby powalczyć w tej piłce na poważnie?
Znaczy przede wszystkim ciężko jest tym młodym chłopakom, bo nawet chłopacy, którzy gdzieś tam mają już w wieku są 13, 14, 15 lat, to tak naprawdę no w Gorzowie nie ma tej piłki takiej na wysokim poziomie i co z tego, no jest czwarta liga, ale to jest, no to jest...
Może będzie trzecia, na czym powinna być trzecia.
Powinna być dla jednego z gorzowskich klubów trzecia liga. Ale tak naprawdę można zadać pytanie, no co to jest i tak naprawdę chłopak, który gdzieś tam ma 16 lat, przeszedł te struktury tutaj juniorskie, gdzieś jest nawet wyróżniającym się tutaj zawodnikiem w tych strukturach akademii, no to on wchodzi w czwartej, trzeciej lidze i ciężko mu naprawdę stąd potem się gdzieś wybić. No jednak to nie jest taki poziom, który ludzie z wyższych lig obserwują.
Niby już nie amatorski, ale jednak jeszcze nieprofesjonalny,
nie,
tak?
No, nie ma się co oszukiwać. Nie jest to taki poziom, gdzie młodzi gdzieś tam zawodnicy mogą się nagrywać, ogrywać na tyle, żeby zbierać takie naprawdę cenne doświadczenia i żeby ten poziom podnosić, więc no jest dużo tych akademii tutaj w Gorzowie, bo patrząc na same szkółki i tego, no to jest multum, można powiedzieć.
Patrząc na jednego mieszkańca, to chyba bijemy Poznań na głowę mocno.
No jest Pux Maximilian, bodajże tak, Progres, Chemik, Stilon, Warta.
W Karninie, no to jest część Gorzowa, tak?
Tak, Akademia Rejsa, tak? Pod Stalą Gorzów, przy Stali Gorzów, tak? Więc jest tego od groma, ale no trzeba sobie zadać pytanie, gdzie to gdzieś prowadzi. I tak naprawdę no ja czy Sebastian, no my wyjechaliśmy stosunkowo wcześniej, ja miałem 8 lat, Sebastian tak gdzieś...
12-13
lat, no to też jest gdzieś tam jeszcze stosunkowo wcześniej. No i tak naprawdę tyle, więc ja tak naprawdę całe szkolenie przechodziłem w Lechu. Ja tutaj zaczynałem, ja tutaj się bawiłem tą piłką, bo mając 5-8 lat, no to nie można tu mówić o jakiejś nauce zbytniej i tylko zabawa tą piłką, radość, z tego czerpanie radości, więc akurat nam się tak udało szczęśliwie, że tak się sprawy potoczyły, że gdzieś tam, mówię, ja wyjechałem, bo rodzice praca, gdzieś tam Sebastian, nie wiem z jakich powodów, wyjechał do lepszej po prostu, do Pogoni.
Został wyłapany do Legii, tak, tak.
Tak, do Legii, więc został wyłapany. No i gdzieś tam to tyle. Wiadomo, że dużo dzieci chce uprawiać piłkę nożną, bo to jest sport, no, numer jeden, można powiedzieć, no w Polsce na pewno najbardziej popularny i każdy gdzieś tam na każdym kroku gra w piłkę. No ale trzeba coś pomyśleć, żeby w Gorzowie zrobić, żeby był ten jeden klub na tym
centralnym poziomie. Tak?
Poziomie, czyli mówimy już o drugiej lidze, więc no to jest na pewno bardzo ważne i tutaj nad tym trzeba się zastanowić. Gdzieś tam właśnie teraz te akademie gdzieś tam polepszają się, bo i Warta ośrodek treningowy i dużo tych dzieciaków trenuje w Warcie, Stilon, też ta akademia się rozwija.
Obserwujesz
te złote gwiazdki od PZPN-u, gdzie tam widziałem, że to jest duża duma, tutaj widziałem, że no wszyscy jakby są dumni z tego, że to mają. No, tylko dlatego trzeba sobie zadać pytanie, po co to i gdzie to może zaprowadzić, bo gdzieś tam tak naprawdę z całej akademii no wiadomo, że nie będzie 100 piłkarzy, którzy się rozjadą po Polsce i będą gdzieś grać.
Masz przykład, ale nawet patrząc na Lecha, patrzyłem na skład Lecha, gdy debiutowałeś w młodej ekstraklasie z Ruchem Chorzów, no to karierę dużą zrobił też Karol Linetty. Dwóch zawodników, Adrian Cierpka na pewno z Warty Poznań, jeszcze jeden w tej chwili mi umknęło. Zawodnik gra w pierwszej lidze bodajże w Chrobrym Głogów, podpowiesz. Nie pamiętam, w tej chwili umknęło mi, ale na pewno, no ale reszta no, to już są anonimowe dzisiaj nazwiska. No Wiktora Wita znamy w Gorzowie.
Jarek Rateczek chyba.
Tak, zgadza się. Tak. No mówię, no reszta...
Tak, Wiktor Wit, miałem przyjemność też, okazję gry w młodej ekstraklasie. Wtedy był bodajże kapitanem nawet młodej ekstraklasy. Teraz jest w Warcie Gorzów.
Mówię, że to jest przykład też, że no nie każdy...
Nie dużo, tak, nawet w takiej akademii jak w Lechu, więc no naprawdę, no trzeba mieć, żeby gdzieś tam wyjechać z Gorzowa i gdzieś zaistnieć w piłce, no trzeba mieć szczęście na pewno większe niż będąc...
No właśnie, do tego próbuję dochodzić, tak, szczęście, tak?
Tak, to jest bardzo ważne, bo można gdzieś mieć te umiejętności bardzo duże, ale jeżeli cię nikt nie zobaczy, nikt się nie wypatrzy, no to tak naprawdę no możesz przepaść i popaść w ten marazm.
Zrobimy tu krótką pauzę na pogodę.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wracamy do rozmowy. Dawid Kownacki, przypomnę, z nami. Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem. Czujesz się cały czas z tym Gorzowem związany, pomijając sportowe jakieś te początki, tak, ale samo miasto?
Tak, oczywiście. Co prawda, mówię, mama w moim 13 lat temu, tak, 14, przeprowadziliśmy się do Poznania i tam mama mieszka cały czas. Ja tam też mam gdzieś tam swój dom, ale tutaj cała rodzina, babcie, wszyscy wujkowie są tutaj, więc ja zawsze pierwsze miejsce, które odwiedzam, to jest zawsze Gorzów i to jest moje miasto, to jest moje miejsce. Czuję się gorzowianinem, nie poznaniakiem. I tak mówię, to jest moje miejsce, wszystko śledzę, wszystkim się interesuję, jak to tutaj wszystko wygląda i mówię, to jest zawsze pierwsze miejsce, do którego przyjeżdżam.
Jest drugie takie szczególne miejsce w naszym regionie, nazywa się Murzynowo, prawda?
Tak, to są strony od mojego taty, który tam się wychował. No gdzieś tam swoje takie pierwsze kroki. To tam też można powiedzieć stawiałem, bo tata grał w piłkę, zawsze z nim jeździłem.
Nawet do niedawna.
Tak, tak, gdzieś tam z nim zawsze na mecze, no to gdzieś tam po boisku zawsze tam biegałem. No tak, gdzieś tam jest klub, to bliski mojemu gdzieś też sercu. No i tak to wyszło, że od dwóch i pół roku pomagam w klubie. I
tajemnica Poliszynela, już można powiedzieć, tak?
Nie, jestem gdzieś tam zaangażowany na tyle, ile czas mi pozwala. Oczywiście wszystko z umiarem, bo mam swoje ważniejsze gdzieś tam rzeczy, można powiedzieć, no, priorytetowe. To jest dla mnie taka odskocznia i ja się fajnie z tym czuję i nie będę ukrywał, że chcielibyśmy coś fajnego zrobić.
A to coś fajnego to czwarta liga?
Na ten moment tak. Obecnie jesteśmy po pierwszej rundzie w okręgówce. Po bodajże 7 czy 8 latach wróciliśmy do tej okręgówki. Gdzieś tam pierwszą rundę troszkę też takie frycowe zapłaciliśmy, bo przytrafiła się seria bodajże 4 czy 5 meczów bez zwycięstwa, porażki jedną bramką i nie do końca gdzieś tam jesteśmy zadowoleni z tej rundy, mając taki potencjał w zawodnikach, jaki mamy, bo jest wielu zawodników, którzy w przeszłości i grali właśnie w tych klubach, czy w Warcie, czy w Stilonie i na wyższym poziomie. Dlatego w tym zimę poczyniliśmy gdzieś tam pewne zmiany i wydaje mi się, że będą to zmiany na lepsze.
Wydaje się, że będzie nowy trener, to też...
Tak, już jest oficjalnie. Pożegnaliśmy się z trenerem Niewiadomskim i nowym trenerem będzie dobrze znany w Gorzowie i wydaje mi się, że to jest trener, który no w tym regionie gdzieś tam z największym potencjałem i wiedzą, charyzmą, zaangażowaniem. I udało nam się porozumieć, trener Mateusz Konefał. Także na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się z trenerem porozumieć.
Myślę, że więcej o tym niedługo na www.zachód.pl. Może niektórym ludziom to się wydaje takie abstrakcyjne uczucie, nie wiem, no schodzisz po meczu Bundesligi z szatni i co, odpalasz telefon, jak tam w gorzowskiej okręgówce poszło, tak, taki przeskok mentalny.
Tak jest dokładnie. No jestem na bieżąco, śledzę wszystko, wszystkim wiem, na bieżąco w każdej chwili, także no gdzieś tam w klubie nie pełnię żadnej roli, można powiedzieć, jestem takim honorowym
prezesem.
Tak, gdzieś tam
trochę za młody.
Trochę tak, ale no gdzieś tam oficjalnego stanowiska w klubie nie mam, ale dużo rzeczy jest konsultowane ze mną i wspólnie razem decydujemy.
To trochę z Łukaszem Piszczkiem wspólny język macie, bo on też daje się mocno związany z LKS-em Goczałkowice jeszcze.
No tak, też jego rodzinna miejscowość też nam dużo pomaga. Teraz akademię nawet utworzyli pod patronatem Borussii, więc te jednak te małe ośrodki gdzieś tam istnieją i mówię, no do niedawna nikt nie wiedział, o takim klubie Budowlani Murzynowa, a tak naprawdę to jest klub z tradycją, który nieprzerwanie od powstania klubu jest co roku w lidze, nigdy nie miał żadnej przerwy, więc no i kontynuujemy to i mówię, no gdzieś tam chcemy coś zrobić, coś fajnego, coś lepszego, bo no w tej lubuskiej piłce jest marazm i wydaje mi się, że potrzeba nowej, świeżej krwi, żeby zrobiło się troszkę głośniej i żeby coś wstrząsnąć tą piłką.
To spróbujmy sobie tak wyobrazić, 35-37 lat na karku, wielka kariera, wiele już meczów w reprezentacji Polski. Co na koniec? Budowlani? A może Stilon? Może Warta?
Ciężko mi na tą chwilę powiedzieć. Na razie gdzieś tam czerpię ze swojej kariery. Tak naprawdę jestem cały czas na początku. Mam nadzieję, że mam jeszcze około gdzieś 13-15 lat.
No to tak liczę właśnie, czyli tak? Czyli tak. 35-40.
Nie wiem, nie wiadomo. Zobaczymy, jak się potoczy. Mówię, na pewno to jest klub gdzieś tam bliski mi sercu. Mówię, ze strony ojca od małego gdzieś tam pierwsze mecze, A klasy, okręgówki. Także te niższe szczeble są bardzo dobrze mi znane i wiem, jaka panuje tam atmosfera, jakie klimaty tam panują.
Specyfika, tak.
Więc mówię, no zobaczymy, na razie jest...
Piłka wszędzie jest taka sama, tylko inaczej się trenuje po prostu, tak?
Dokładnie, inaczej, inna otoczka, inna atmosfera, chociaż u nas w klubie Budowlanych jest atmosfera kibicowska, której nie jeden klub może nam pozazdrościć, co ostatnio było.
Nie byłem, ale widziałem.
To było tak, dostaliśmy karę, która dla mnie jest w ogóle absurdalna, której no to, w ekstraklasie kluby
no,
nie dostają.
No powiedzmy, 3-2 mecze, tak, poza...
Więcej.
Trzy mecze poza domem.
I jeszcze 20 km poza naszą miejscowością, więc nam też to zabiera, że nie możemy grać w gminnej Skwierzynie, więc także taka trudna decyzja.
Nie daruje mi mój kolega redakcyjny Daniel Rutkowski, jeżeli nie zapytam o Stal Gorzów, bo też zdaje się śledzisz mocno, jak się skład podoba.
No tak, Żużel też jest mi bliski sercu, szczególnie Stal, więc no wydaje mi się, że zmiany nieduże, ale zdecydowanie na plus, bo zamienienie Wildemanda na Iversena,
tak.
No to jest na pewno wartość dodana i tutaj te punkty, wydaje mi się minimum 7-8 punktów około, no 6-8 punktów na mecz spokojnie dojdzie.
Co może przeważyć na korzyść?
Na pewno, no tylko znak zapytania jest teraz z juniorami, bo nie wiadomo co z Rafałem Karczmarzem, jest raczej bliski tego, żeby zakończyć karierę. Jest Mateusz Bartkowiak, który gdzieś tam był w pierwszym sezonie w Ekstralidze i tak naprawdę no, mówi się, że to jest chłopak z dużym potencjałem, no ale
do niedawna też było... piłkarz, dodajmy, Lubuszanina Drezdenko.
Nie
wiedziałeś? To wiesz.
Tak, też ci go pokażę, tego nie wiadomo. No i drugi gdzieś tam junior będzie pewnie wybieranie pomiędzy Wiktorem Jasińskim, który pochodzi z motocrossu, i Kamilem Nowackim, który gdzieś tam bodajże 2-3 sezony spędził w Ostrowie w pierwszej lidze, więc troszkę się objeździł. Także tutaj może być znak zapytania, ale z formacji seniorskiej na pewno będzie ta większa moc i Thompson drugi sezon już będzie na szczeblu najwyższym, a jest to chłopak, który pokazał, że potrafi jeździć, więc po tym pierwszym sezonie obył się z tą ligą, poznał tory, to całą tą otoczkę, więc wydaje mi się, że tylko może zrobić jeszcze większy progres. No i tak jak powiedziałem, ten Iversen, który wraca, który najlepsze sezony miał właśnie w Gorzowie i indywidualne w Grand Prix, kiedy jeździł w Gorzowie, także na pewno na plus i ja jestem zadowolony.
Jeszcze Kamil Brzozowski może by się przydał do tego, to by już to...
Może za rok, jak KSM wejdzie, wtedy będzie łatwiej.
Na pewno.
Teraz ten rynek żużlowy jest zamknięty bardzo i te transfery są takie sporadyczne, jak już to między klubami jest wymienianie, rzadko się sięga po zawodniku z niższych lig.
Mówię, bo jesteście w dobrych stosunkach.
Tak,
z Kamilem.
W Bydgoszczy obecnie kapitan Polonii Bydgoszcz, ale tak właśnie mówię, pół żartem, pół serio. Mam nadzieję, że KSM wejdzie.
Byłaby szansa w tym.
Kamil teraz pojedzie dobry sezon i jest szansa, że będzie znowu Ekstraliga.
Dobrze, zaczęliśmy wielką piłką, to zakończmy wielką piłką. Hiszpania i Szwecja, i co ty na to? Plus czwarty koszyk, no to wiadomo.
Trudna grupa, wyrównana na pewno. Na pewno z jednym faworytem
No, mamy z Hiszpanią coś do wyrównania, prawda? Jeżeli chodzi o też rozgrywki młodzieżowe.
Też. I seniorskie, i młodzieżowe, podobne wyniki w ostatnich meczach, także nie ma co ukrywać, no Hiszpania to jest potęga piłki. Może nie są w tych jakby na swoich najlepszych latach, jak kilka lat temu, gdzie zdobywali wszystko, ale no na pewno to jest drużyna o wielkim potencjale i tutaj to jest zdecydowany faworyt grupy, a wydaje mi się, że Szwecja to jest drużyna, którą można powiedzieć na naszym poziomie i to będzie bardzo wyrównany mecz, trudny, ale wyrównany mecz. No i czwarta drużyna, która dojdzie z baraży.
Obojętnie czy niekoniecznie? Irlandia Północna, Bośnia, Słowacja.
Z Irlandią mieliśmy do czynienia na poprzednim Euro, więc...
Północną.
Tak, północną.
Irlandią w eliminacjach.
Tak. A z północną na Euro gdzieś tam z tymi drużynami. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, no to wydaje mi się, że to są drużyny na takim wyrównanym poziomie. Wiadomo, że ta piłka, ta brytyjska, no jest taka, no ciężka dla gdzieś, to są zawodnicy, którzy nie odpuszczają tam więcej piłka, więc lata nad głową.
No, tak, tak.
Może bardzo siłowy futbol. Więc tak naprawdę no los sprawi, co nam trafi i
ze Szwecji dodajmy, znasz jednego zawodnika dobrze, bo z Albinem Ekdalem grałeś w Sampdorii.
Tak, grałem w Sampdorii, bodajże jest to kapitan reprezentacji.
Nawet
Szwecji.
Tak.
W niektórych meczach widziałem, że był kapitanem. Nie mają jakiejś jednej gwiazdy, jak mieli wcześniej, czy Larsson, czy Ibrahimović, ale jest to bardzo taka dobra drużyna, która, mówię, nie ma w swoich szeregach gwiazd, ale ma monolit i mówię, będzie to na pewno trudny mecz, ale no my jesteśmy dobrą drużyną i musimy w końcu gdzieś tam uwierzyć w siebie i każdy powinien w nas uwierzyć, bo no tak ciężko naszym kibicom dogodzić nieraz i
lubimy narzekać,
nie było,
tak?
To zawsze jest źle, więc trzeba wierzyć i dać nam wsparcia, a no, może się zdarzyć, że zagramy jeszcze lepiej niż chłopacy zagrali na poprzednim Euro, i gdzie byliśmy naprawdę bardzo blisko dojścia do półfinału.
Nie no, powiedzmy szczerze, do finału.
Do finału.
Nawet,
no,
bo
z Walią... bez Ramzeja i...
Tak. Było to bardzo w zasięgu.
Było w zasięgu, także zobaczymy. No teraz te mistrzostwa są tak zrobione, że praktycznie można powiedzieć, że trzy drużyny mogą wyjść z grupy. Więc co na ostatnim Euro pokazała Portugalia, która w grupie nie wygrała żadnego meczu, trzy remisy, potem w ćwierćfinale. Bodajże pierwszy mecz, który wygrali w półfinale, tak?
Tak, z Walią dokładnie.
No wcześniej po karnych przechodzili, także no taka jest dzisiejsza piłka, jest bardzo wyrównana. Jak to już wcześniej mówili, nie ma słabych drużyn. I w piłce klubowej, jak wiemy, i w reprezentacyjnej, także to jest turniej, który jest po sezonie, także trzeba trafić w odpowiednio z formą i zobaczymy.
I ze zdrowiem, czego ci życzymy na przyszły rok, bo jak będzie zdrowie, to myślę, że bilet na Euro to powinien być, wiadomo.
No będę walczył, mówię, trzeba poprawić liczby,
wiadomo,
bo gdzieś tam patrzy się na to, przy ofensywnym zawodniku muszą być te liczby, także ja wierzę, że to poprawię, dużo mi nie brakuje, gdzieś tam lepszych niektórych sytuacjach decyzji, troszkę szczęścia i te bramki będą wpadać, na pewno potrzebuję pierwszej bramki, bo wtedy troszkę ciśnienie zejdzie i wierzę, że wtedy pójdzie ciągle.
Artur Andruszczak był mistrzem Europy do lat 16, no to może drugi mistrz Europy z Gorzowa i niekoniecznie do lat 16, bo już te 16 lat to miałeś kilka lat temu. Kto zabroni pomarzyć, prawda?
Marzyć zawsze, za marzenia nie karają i warto marzyć po to, żeby gdzieś tam do czegoś dążyć, tak? Bo trzeba mieć te marzenia, trzeba mieć cele, żeby do nich dążyć, żeby przez to się polepszać i ciężko pracować, więc dlaczego nie? Gra w reprezentacji to jest duma i nie ma nic lepszego niż gra z orzełkiem na piersi, reprezentowanie godnie kraju, a przy tym no, mieć dobre wyniki, tak, bo wtedy cała Polska cię kocha, jesteś lubiany i
a jak jest inaczej, to jest gorzej niestety.
No jest, no miałem tą nieprzyjemność spotkać się z tym po Mistrzostwach Świata i tak naprawdę będąc kibicem wcześniej, nie grając w tej reprezentacji, gdzie byłem młodszy, to...
Już mistrzostwa świata w Niemczech pamiętasz już, tak? Jako dzieciak pamiętam tę traumę. Ja miałem okazję być na żywo na meczu z Ekwadorem akurat.
Tak, Odonkor, ten... Jeszcze napastnik niemiecki, Oliver Neville.
Nie, to nie ta reprezentacja. Oliver Neville, tak w 90. minucie.
Tak, ale będąc kibicem wtedy, no to gdzieś tam wiedziałem, że ta piłka i ta reprezentacja jest bardzo popularna, ale dopiero na własnej skórze odczułem to po mistrzostwach świata, kiedy na mnie wyszło, kiedy cała Polska na ciebie patrzyła, a ty wiesz, że zawiodłeś i było duże rozczarowanie. Duży hejt też, znaczy i krytyka w niektórych przypadkach uzasadniona, bo ja gdzieś tam dzielę to na dwa. Jest dla mnie taki krytyka, która ma swoje uzasadnienie i która gdzieś tam jest czasem potrzebna, ale druga jest taka krytyka pod postacią hejtu.
Pamiętajmy ciągle, że to tylko rozrywka ta piłka, czy na poziomie reprezentacji, czy na poziomie Bundesligi, czy na poziomie okręgówki, to ciągle jest rozrywka, tak?
No tak, no gdzieś tam no, ludzie od nas wymagają, bo twierdzą, znaczy, że zarabiamy dużo gdzieś tam pieniądze z tego, oni płacą za bilety i chcą oglądać coś fajnego, a nam czasem coś nie wyjdzie, no ale to jest tak. Czasem mam wrażenie po prostu, że ludzie myślą, że my po prostu wychodzimy na boisko po prostu, żeby odbębnić, no ale no, my jesteśmy sportowcami i my robimy, my w każdym meczu chcemy wygrać, ale na boisku są dwie drużyny, jest 11 innych zawodników, którzy też chcą wygrać. I to jest właśnie sport, który tak wszyscy kochają, bo jest tak nieprzewidywalny i no, nie zawsze się da i możesz czasem robić wszystko, no ale te mecze się przegra i to jest właśnie ten sport i czasem trzeba troszkę więcej zrozumienia i ja mam teraz porównanie, jak jest chociażby w Niemczech i my no, mieliśmy bardzo średnią rundę, przed tym ostatnim spotkaniem byliśmy na przedostatnim miejscu w strefie spadkowej i na wczorajszym meczu z Unionem Berlin było 46 tysięcy na meczu.
To jest fenomen w ogóle Niemcy.
Właśnie, tak. O tym właśnie mówię, a mam, oglądam polską ligę i Lecha,
który podzielić na tak.
I na ostatnim meczu domowym z Arką było 7 tysięcy.
No, czyli 10 razy mniej prawie.
I tak niestety u nas jest w Polsce, że kiedy są wyniki, to ten kibic przychodzi, a kiedy już coś jest nie tak i ta drużyna wtedy najbardziej potrzebuje wsparcia,
to kibic się odwraca.
Kibic się odwraca i to jest takie najbardziej bolesne i tak to niestety.
Dawid, miło się rozmawia, porozmawiałbym jeszcze drugie pół godziny, ale program nie jest z gumy niestety, a ty też masz swoje na pewno.
No, troszkę dzisiaj załatwiania, tak.
Obowiązki. Dawid Kownacki. Po prostu Dawid Kownacki. Po prostu czasem pamiętajmy, że na boisku biega po prostu człowiek. A nie maszyna. No to jeszcze raz z życzeniami na przyszły rok. Dużo zdrowia i trzymamy kciuki na przyszłorocznych mistrzostwach Europy. No i w Bundeslidze oczywiście na co dzień.
Dziękuję. Dla wszystkich słuchaczy rady oczywiście też najserdeczniejsze życzenia na te święta i na nowy rok. Szczęśliwego nowego roku. Pogody ducha i wszystkiego co najlepsze.
Jeszcze raz Dawid Kownacki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tomek mnie zabije 18:06, no ale ja też jeszcze wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. Jeszcze się jutro w wiadomościach słyszymy. Ostatnia prosta 30 grudnia. Tam sobie podsumujemy cały gorzowski rok sportowy. Na dziś to wszystko. Spokojnego wieczoru i zdrowych świąt życzy Filip Górecki.